Tak, w każdy poniedziałek o godzinie 6.45 będzie zaczynać się Studio Bejrut. Bardzo wzruszająca piosenka. Myślę, że przekład tej piosenki, cała piosenka trwa 9 minut, będzie w pierwszym studiu Bejrut, a w studio Antoni Opaliński. Dzień dobry.
Dzień dobry, aż tęsknota za Bejrutem zrobiła się w studiu.
No to dobrze, to jeszcze raz zanurzmy się w ten ocean bejrutskich i libańskich zdarzeń.
Zwłaszcza, że nie wszystko zdążyliśmy przez te dwa dni opowiadać, bo to można by o Libanie opowiadać pewnie przez rok non-stop. W Libanie oczywiście, tak jak wszędzie na świecie, mieszkają Polacy. Ja tam się spotkałem z dwoma paniami, panią Bożeną Rczysz-Rkein i panią Danutą Malczyk-Nureddin. To są Polki, nauczycielki z pokolenia Polek, które w latach 80. wyjechały do Libanu. Tutaj poznały na studiach Libańczyków studiujących w Polsce. Wyjechały do Libanu akurat tak w sam środek wojny domowej i tam spędziły ostatnie lata życia. Panie są bardzo aktywne, działają też społecznie, działają wśród Polonii i opowiadały mi dużo ciekawych historii. Te historie jakoś zostaną wykorzystane. Co ciekawe, tam nastąpiło takie spotkanie tej nowej emigracji polskiej z lat 80. z tymi Polkami, które tam jeszcze mieszkały, które pozostały z tej emigracji andersowskiej, bo tam trochę Polek wyszło też za osoby przeważnie z elit libańskich za mąż i one zostały po prostu w Libanie i tak się jakoś te dwie generacje polskich kobiet spotkały. To dość ciekawa opowieść historyczna, ale z tej opowieści dłuższej wybrałem taki fragment dotyczący losu w czasach wojny domowej lat 70. i 80. i też ostatnich wydarzeń już w XXI wieku, jak to wpływało na życie te kolejne wojny.
Problem może był z dojazdem, ponieważ no proszę sobie wyobrazić, że przez kilka miesięcy na przykład było zamknięte lotnisko w Bejrucie, więc wówczas trzeba było szukać innej drogi. Najczęściej wtedy pozostawał Damaszek. No, Syria była wtedy krajem spokojnym, tak, w przeciwieństwie do dnia dzisiejszego, więc często jeżeli się właśnie udało przedrzeć przez te góry, piękne góry libańskie, bo to w okres wojny domowej to nie tylko Bejrut, oczywiście tu najbardziej, ponieważ tu jest najbardziej ta ludność, że tak powiem, wymieszana, prawda, ale również i obejmowała cały Liban te działania, więc no problem był po prostu ze znalezieniem, że tak powiem, środka komunikacji. No ale my w swojej takiej historii tutaj pobycie, no praktycznie przeżyłyśmy oprócz tej wojny domowej, która no, była taka najbardziej nietypowa, no to przeżyliśmy też kilka inwazji właśnie izraelskich. No tak ostatnio w 2006 roku byliśmy Polacy z Libanu, podobnie jak inni obywatele, cudzoziemcy. Byliśmy ewakuowani z Libanu wtedy przez Syrię, tylko przekraczaliśmy Syrię na północy, nie do Damaszku, tylko jechaliśmy wtedy 8 autokarami. Było to wszystko zorganizowane przez ambasadę polską we współpracy z rządem polskim. Byliśmy ewakuowani właśnie do Syrii, a później do samolotami rządowymi
do
Polski. Ale to było niesamowite przeżycie, bo praktycznie wyjeżdżaliśmy stąd z małym bagażem. Można było zabrać tylko 5 kg ze sobą, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądała droga. Może trzeba będzie przejść, może nie będzie można dojechać autokarem, więc były takie właśnie obostrzenia, że można ze sobą zabrać tylko 5 kg bagażu podręcznego i praktycznie wyjeżdżaliśmy stąd, opuszczaliśmy swoje domy w Libanie i nie wiedzieliśmy, czy kiedykolwiek do nich powrócimy, a jeśli wrócimy, czy zastaniemy swoje domy. Także to była taka, no, w tej takiej najnowszej historii tutaj też bardzo takiej bolesne karty również dla Polaków mieszkających tutaj.
Ja może wytłumaczę ten hałas. Otóż z oboma paniami rozmawiałem w bardzo ustronnej kawiarence, ale w Bejrucie jest tak, że nie ma miejsc ustronnych, gdzie by nie jeździły w kółko jakieś samochody. Tam po prostu poruszanie się samochodem to jest taki chyba część, funkcja życiowa. I jest też tak, że myśmy w tym naszych audycjach pokazywali ten obraz Libanu, bardzo piękny, ten obraz Libanu, w którym współżyją ze sobą te religie, ten obraz Libanu, który ma bardzo ciekawą konstrukcję polityczną, ale nie zapominajmy, że to wszystko jest takie trochę na beczce prochu i że oczywiście nie wszystkim się podoba. Spotkaliśmy po drodze takiego pana, któremu się to bardzo nie podoba. Byliśmy w jednym barku, Lech Rustecki tam zaczął rozmawiać z panem, który właśnie powiedział, że z Libanu wyjeżdża. Od razu zaczęliśmy z nim rozmawiać, nagraliśmy krótką rozmowę i teraz posłuchajmy kogoś, komu Liban się nie podoba.
My name is Majid. I'm a Lebanese. I have been out of this country because of the situation in 1970s. My father took us to the Gulf and he worked there for a long time. After he died, I come here in Lebanon to sell my properties and push off out of this country, because Middle East, all in all, it's not stable. Since 2000 years, we can't see the stability to live as a human being or human rights, and you know, all of these things affecting our life, our children's life and all. I will push off maybe to Canada or USA, where you can take your rights like the natives.
Pan opowiadał, że jego ojciec już wyemigrował w czasie wojny domowej, tej wielkiej wojny domowej lat 70. i 80., że on jak dzieciństwo spędził w krajach Zatoki, to jest dosyć ważne, bo znaczy chyba jest muzułmaninem, i tam pracowali, że on teraz przybył z powrotem do Libanu, chce sprzedać swoje nieruchomości i wyjechać na stałe, wyjechać w ogóle do Kanady, dlatego że Bliski Wschód od 2000 lat to jest miejsce niespokojne, tu się nie da normalnie żyć i on by chciał być gdzieś w kraju, gdzie będzie miał pełne prawa obywatelskie, jak właśnie w Kanadzie. Posłuchajmy jeszcze przez minutę.
In Lebanon, because I have born in different religion, you know, I can't reach president or prime minister or parliament leader. That makes me feel very bad and makes me feel that I'm not equal in my country. That's why I want to go to a country where they treat me in égalité, like they speak in French, you know. I want to feel like a human. I want to feel like other human.
Tutaj właśnie panu nie podobał się na przykład ten mechanizm, na którym tak wielu naszych rozmówców raczej mówiło bardzo pozytywnie, znaczy ten podział taki polityki między te, nazwijmy to, takie sfery wyznaniowe, ten podział od 43 roku, właściwie od niepodległości Libanu, funkcjonujący jakoś tam z różnymi oczywiście zawirowaniami, z czasem z przerwą na czasy wojny domowej, mianowicie, że prezydent jest chrześcijaninem, a funkcje premiera i szefa parlamentu są dzielone między wyznania muzułmańskie. Pan powiedział, że on by chciał żyć właśnie w takim kraju, gdzie będzie czuł się jako pełnoprawny obywatel i gdzie to, czy może, czy nie może zostać prezydentem, zależy od w jakikolwiek sposób od jego wyznania. Emigracja z Libanu rzeczywiście jest dużym problemem. Co ciekawe, ona dotyka też chrześcijan. W okresie wojny domowej chrześcijanie z Libanu właściwie wyjeżdżali zawsze, już w XIX wieku były kolonie chrześcijan libańskich w Ameryce, w Anglii, we Francji. I jak teraz rozmawialiśmy z hierarchami, z duchownymi kościoła maronickiego, to oni mówili, że to jest jeden z tych dużych problemów, dlatego że z jednej strony istnieje potężna, dosyć bogata diaspora libańskich chrześcijan, oni mają pieniądze, oni robią interesy, ale z drugiej strony jednak ten stały ich wyjazd do tych innych miejsc poza Libanem wpływa na demografię i też któregoś dnia może ten ład zaburzyć. Rozmawialiśmy oczywiście też z cudzoziemcami, którzy pracują w Libanie i tak między innymi udało mi się odwiedzić siedzibę UNICEF-u. Tam rozmawiałem z panią Violet Speak Warnery. To jest, ta pani jest Holenderką, która pracowała w różnych miejscach właśnie w agendach ONZ-u. Teraz kieruje tą agendą UNICEF-u. Przypomnijmy tym dziełem ONZ-u, która ma się w szczególny sposób zajmować dziećmi właśnie w Bejrucie, w takim dużym wieżowcu. To jest taki największy budynek w Bejrucie, w ciekawej dosyć części, tak blisko morza, dlatego że ona jest tam obok siebie stoją budynki, które są bardzo nowoczesne i budynki, które są wciąż jeszcze poniszczone przez czasy wojny domowej. Niedaleko tego największego dziś budynku w Bejrucie, w którym właśnie rozmawiałem, to zaraz fragment tej rozmowy usłyszymy, stoi taki wielki hotel z lat 60., który ma na kilkaset, no może nie na kilkaset, ale na kilkadziesiąt metrów taką wielką dziurę w bocznej ścianie. To jest właśnie jedno z tych wciąż nieodbudowanych, niezmienionych miejsc po wojnie domowej. Posłuchajmy fragmentu rozmowy.
Since the war, we've had about more or less more than a million Syrian refugees in Lebanon, and of those, about 50% are children. Most families are finding it quite difficult to stay in Lebanon, but are staying here because at some point they generally still have an idea that they're going to return to Syria. They are living in unfinished buildings. They might be renting apartments together. And some of them, around 20%, are living in informal tented settlements, which are across the country. And these are just settlements that are, you know, they go to the local farmer and ask, can we set up a tent here? And the farmer will say yes or no, but they pay for the money. And so the Syrian refugees are scattered all over the country. And of course they gravitated in mostly the poorest areas. So where the poorest Lebanese are already living, this is where they've now gravitated. So those communities that are already struggling because of their own poverty and vulnerability are now sharing their space, their schools, Their resources, their water resources, their electricity, with now a Syrian population that has come into their municipality. So it's not an easy situation, especially for those who are already vulnerable in Lebanon.
Tutaj szefowa działu UNICEF-u, pani Violet Speak, mówiła, odpowiada mi na pytanie o sytuację uchodźców, mówiła, że w tej chwili według ich obliczeń, ale to jest ciekawe, że każda organizacja podaje inne liczby, niektórzy mówią, że w ogóle nikt nie jest w stanie tego wymierzyć. W każdym razie pani Violet powiedziała mi, że jest 1 000 000 Syryjczyków w tej chwili w Libanie, że 50% z nich stanowią dzieci i że to są, większość z nich to są ludzie, którzy są w tej chwili w Libanie, to oni twierdzą, że będą chcieli wrócić do Syrii, kiedy ta wojna tak całkiem się zakończy, no ale na razie nie wracają. Problem z nim polega na tym, że oni mieszkają w najbiedniejszych. Oni mieszkają tak, albo dzielą jakieś budynki między sobą, albo zajmują budynki, które są niezamieszkane. W Libanie takich budynków pozostało po wojnie domowej bardzo dużo, albo rozbijają sobie gdzieś jakieś takie obozowiska, osiedla, trochę namioty, po prostu płacąc farmerom, albo czasem nie płacąc, a przynajmniej powinni płacić, bo ci farmerzy zwykle domagają się zapłaty za to, że na ich terenach mogą się rozłożyć. Problem polega na tym, że to są rejony najbiedniejsze. Znaczy tam, gdzie są uchodźcy syryjscy, tam są też rejony najbiedniejsze w Libanie. Liban, kraj stosunkowo bogaty, w którym jest bardzo wielu milionerów i wręcz miliarderów, jest równocześnie krajem, gdzie są ogromne różnice społeczne i ci Syryjczycy właśnie albo są wręcz tam kierowani, albo sami osiedlają się w takich miejscach, gdzie trwa walka i o pożywienie, i o wodę, i oczywiście o pomoc socjalną. Także to ich tam z jednej strony oczywiście zmienia demografię, ale też z drugiej strony powoduje, że narastają te konflikty społeczne między tymi najbiedniejszymi grupami, które rywalizują o zasoby. Zapytałem się jeszcze szczególnie o sytuację dzieci i o to, czy wiele jest sierot wojennych.
Yes, we are lucky enough to not see too many of those children because I think of how the society is built up, that it's a societal family care system. It's more of a tribal system. So what you might see exactly in the Eastern Europe, maybe a little bit more where we have lots of children orphanages and all these kind of institutions, you don't have that mechanism as strongly because of this arrangement of taking care of your own inside of Lebanon. So it's usually a household that will be expanded. That's what you see, but not so much children that are not taken care of.
I tu bardzo ciekawa odpowiedź była, mianowicie pani powiedziała, że nie ma wielkiego problemu sierot wojennych w Libanie, dlatego że ten system społeczny, który tam jest, tych takich wspólnot klanowo-plemiennych powoduje, że coś takiego jak dzieci całkowicie bezdomne po prostu nie istnieje, bo zawsze ktoś tymi dziećmi się zajmuje i że z doświadczeń na przykład UNICEF-u jest tak, że w niektórych krajach Europy Wschodniej jest dużo więcej sierot, dużo więcej dzieci pozostawionych bez opieki niż tam na tym burzliwym, bliskim wschodzie, gdzie są różne problemy, ale akurat ten problem tak nie występuje, bo zawsze ktoś tymi dziećmi stara się zajmować.
A szczególnie dzieci zajmują się same sobą, bo bardzo dużo żebrzących dzieci z Syrii jest na ulicach i w Bejrucie, i w Byblos, i we wszystkich miejscach.
Ale one nie są bezdomne, one są przez kogoś na te ulice kierowane.
I nie chodzą do szkoły. Tak jest, że kto trafi do Libanu, kto zwiedzi Bejrut, Byblos i wszystkie inne miejsca święte w Libanie, jest tym Libanem zarażony, to znaczy myśli o tym, że warto tam wrócić, warto w Libanie być, warto Liban poznać, bo to jest piękne i takie wyróżnione na ziemi miejsce, z którego bardzo dużo widać.
Tak, chyba tak, a równocześnie jest to miejsce, które tak jak w soczewce odbija te napięcia naszego świata, pokazuje jakby te konflikty, które tam istnieją wszystkie razem w jednym miejscu.
Gdy wylądowałem na lotnisku Okęcie, spotkałem księdza Jarosława Bitela i Sylwię Cieślar z Caritas Polska, którzy wracali z Aleppo, którzy byli w Damaszku i którzy w czwartek będą gośćmi Poranka Wnet, więc na ten Bliski Wschód będziemy, proszę Państwa, wracać, tym bardziej, że zainstalowaliśmy studio w Bejrucie, z czego bardzo się cieszymy. To studio będzie aktywne już od przyszłego poniedziałku, od godziny 6.45. A na zakończenie naszej rozmowy z Antonim posłuchajmy jeszcze raz takiej piosenki, przy której Libańczycy są wzruszeni i płaczą. To jest coś, co analogiczne do tej piosenki są piosenki o Powstaniu Warszawskim, które bardzo dobrze znamy.
Przegląd prasy.
Improwizowany przegląd prasy wspólnie z Antoniem Opalińskim dla Państwa zrobimy.
Tak, zacznijmy przegląd prasy od takiej uwagi, że jednak są jakieś granice, proszę państwa, robienia sobie żartów z poważnych polityków. Tygodnik Newsweek te żarty, tę granicę zdecydowanie przekroczył. Na okładce tytuł jest plan Tuska, ale tytuł jak tytuł. Otóż jest tak, że jest Tusk, Donald Tusk, oczywiście w końcu poważna persona, przewodniczący Rady Europejskiej, jest na białym koniu i wyłania się z mgły. No to, jakie ma używanie w tej chwili internet z tej okładki, to tylko wie ktoś, kto do tego internetu musi często z przyczyn zawodowych zaglądać i na różne portale. Więc naprawdę apelujemy do kolegów z redakcji Newsweeka, nie róbcie sobie żartów z poważnych polityków.
Ale jednocześnie w Newsweeku jest plan Tuska opublikowany. Donald Tusk jest bliski decyzji o starcie w wyborach prezydenckich, ale uzależnia to od spełnienia kluczowego warunku. Może spróbujemy znaleźć ten kluczowy warunek Donalda Tuska. Zaraz to postaramy się zrobić.
A tymczasem ja znów tak pobieżnie najpierw zacznę od okładki, mianowicie na okładce tygodnika Do Rzeczy. Mecenas Giertych na wojnie z PiS. I teraz już otwieram ten artykuł. To jest artykuł Wojciecha Wybranowskiego, który choć mija już 11 lat od jego politycznego upadku, Roman Giertych nie znika z mediów. Teraz jako prawnik ludzi poprzedniej władzy prowadzi własną krucjatę przeciw politykom PiS. Ja myślę, że tutaj analizę tych kolejnych spraw, i większych, i mniejszych, i czasem zaskakujących, gdzie pan mecenas Giertych reprezentuje różnych ludzi, to jest bardzo ciekawy taki obraz polskiej polityki, może prawdziwy.
A warunek Donalda Tuska to po prostu zwycięstwo opozycji w wyborach parlamentarnych. Jeśli opozycja wygra, Donald Tusk wystartuje. Jeśli opozycja przegra, raczej zostanie w Brukseli.
Jakie to proste. Gazeta Polska codziennie. Sędziowie szykują prasie groźny precedens. Pół setki sędziów z Krakowa pozywa Gazetę Polską. Zaglądam na stronę trzecią, żeby wiedzieć, za co podziwiają, za co pozywają. W końcu jesteśmy Radiem Krakowskim, więc powinniśmy wiedzieć. Sędziowie żądają od redakcji Gazety Polskiej sprostowania słów premiera, które padły w autoryzowanym wywiadzie. Będzie to więc precedensowy proces. Nigdy wcześniej grupa kilkudziesięciu sędziów nie pozywała dziennikarzy. Same roszczenia są zdumiewające. Haniebna forma cenzury, komentuje redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz.
Z kolei tygodnik W Sieci na okładce mówią ofiary bankiera. Zdjęcie to są te wszyscy, ci wszyscy, którzy zostali wkręceni w rozmaite interesy pana Czarneckiego. To jest artykuł tytułowy, a z kolei komentarz Piotr Getbacku. O, właśnie, w Libanie to słowo mi uciekło z głowy. Getback, czyli ci, którzy nie wiedzieli o tym, że uczestniczą w czymś takim jak getback, bo zostali namówieni przez bank do kupowania ich obligacji. Teraz tworzą wspólnotę, która domaga się zwrotu tych pieniędzy zainwestowanych.
A tymczasem w Europie głównym tematem nie jest kolejny przejaw wojny ukraińsko-rosyjskiej, tylko jest Brexit. Tym głównie zajmują się media zachodnioeuropejskie. W Politico jest taki tytuł: Unia Europejska do Zjednoczonego Królestwa, że ten Brexit deal, który został właśnie zawarty, jest najlepsze, co możecie dostać. Ale w Wielkiej Brytanii nie wszyscy są przekonani co do tego, czy to jest najlepsze. 12 grudnia ma się odbyć głosowanie i w Izbie Gmin na temat tego, że czy brytyjscy posłowie na to się zgodzą. Pani premier Theresa May chce uciec do przodu, ponieważ i tak wie, że gdyby to nie zostało przegłosowane, to ona będzie musiała złożyć dymisję, więc przygotowuje się, żeby gdyby to zostało jednak przegłosowane, żeby to przekuć na swój sukces, już wezwała do telewizyjnej debaty lidera Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna. Brytyjskie gazety pełne są analiz i wypowiedzi różnych posłów, zwłaszcza tych szeregowych, tych backbenchers, którzy anonimowo bądź nieanonimowo mówią, jaki jest ich stosunek do zawartej umowy i czy uważają, że ona dla Wielkiej Brytanii jest korzystna.
Z kolei Fakt, który też mamy w studio, informacja o tym, że kokaina w polskich sklepach, narkotyki za 50 milionów w bananach można znaleźć. Ciąg dalszy tego to jest zapowiedź na stronie pierwszej, ciąg dalszy na stronie ósmej. Szukamy tej ósmej strony. Jest. Dlaczego? Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Nie ujawniamy wielu szczegółów. W sklepach na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego i dolnośląskiego pracownicy odkryli w kartonach z bananami środki odurzające dla dobra śledztwa. Nie możemy ujawniać więcej szczegółów. To pewno ta kokaina do sklepów jednak nie trafiła.
Ciekawy wywiad w Dzienniku Gazecie Prawnej. Bartek Godusławski rozmawiał z Waldisem Dąbrowskisem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i politykiem łotewskim. Uważamy, że dane, które będą w najbliższym czasie, przyniosą pozytywne informacje. Jest możliwość, że polskiemu rządowi uda się uniknąć objęcia procedurą nadmiernego odchylenia. Nie do końca rozumiem, o co chodzi z tym odchyleniem, ale rozumiemy, że pan Dąbrowski raczej jest politykiem, który nie chce jakiegoś wielkiego konfliktu z Polską. Ciekawe są tu rzeczy na temat tego, czy da się uniknąć konfliktu z Włochami i czy Włochy rzeczywiście muszą zbankrutować, czy może niekoniecznie pan Waldis Dąbrowski stwierdzi, że niekoniecznie.
W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie wyniki sondażu. Gdyby doszło teraz do referendum europejskiego, 90% Polaków wzięłoby w nim udział, a 84% opowiedziałoby się za obecnością Polski w Unii Europejskiej. 8% by było przeciwnego zdania.
Natomiast w naszym dzienniku ruchy katolickie upominają parlamentarzystów. List do polityków odpowiedzialny za uchwalenie projektu. Chodzi oczywiście o projekt Zatrzymaj aborcję. Sygnatariusze listu twierdzą, że PiS nie ma zupełnie ochoty, żeby ten projekt dalej w parlamencie promować i że jest to zdrada obietnic wyborczych.
Jeśli nie dojdzie do szybkiej nowelizacji przepisów o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe będą musieli po nowym roku oddać milionowe kwoty pomocy publicznej, z której nigdy nie skorzystali. Dla wielu może się to skończyć bankructwem. O tym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.
Z Twittera Eryka Mistewicza, pracownik administracji, szef firmy, kierowca ciężarówki, doradczyni klientek, wciskający im kosmetyki, szef firmy usługowej, to są ci, którzy organizują w tej chwili zamieszki we Francji. Zero ogolonych karków, skrajnej prawicy, normalna, wkurzona Francja, ludzie tacy jak wy. I jeszcze taka ciekawa uwaga tego uważnego obserwatora francuskiej sceny politycznej. Gdyby ktoś wiele lat temu przypuszczał, że przepis związany z ruchem drogowym może spowodować początek upadku Unii Europejskiej, to pewnie by się zdziwił. Jeśli chodzi jeszcze o polskie dyskusję na temat tego, co się dzieje w tej chwili we Francji, zamieszek na ulicach Paryża, bardzo ciekawa wymiana też w mediach społecznościowych. Otóż krakowski publicysta, który niedawno był naszym gościem, Marcin Makowski, napisał, że gdyby takie sceny były na ulicach polskich miast, to już dawno cały świat by się tym zajmował. Na co pan Marcin Zaborowski, człowiek, który był kiedyś szefem w końcu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zarządów Platformy Obywatelskiej, napisał, że to jest zupełnie co innego, bo tam te demonstracje to jest element kultury politycznej i to zupełnie sytuacji nie da się porównać. Klasycy dziennikarstwa czyli, że najlepiej jest wtedy, gdy cytat starczy za komentarz i to chyba jest właśnie ta sytuacja.
Z kolei w Rzeczpospolitej i w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie informacja o tym, że ABW w dniu w domu operatora TVN było. Prokuratora najpierw chciała mu postawić zarzuty propagowania nazizmu, ale nagle z tego zrezygnowała. To jest z tego czołówkę, czyli pierwszą stronę w Gazecie Wyborczej zrobił Wojciech Czuchnowski swastyką w wolne media. To wszystko, co się dzieje wokół reportażu TVN-u jest bardzo ciekawe.
A w pulsie biznesu, bo tu znalazłem dzisiaj puls biznesu, na naszym redakcyjnym stole jest sylwetka profesora Jacka Jastrzębskiego. To jest nowy szef Komisji Nadzoru Finansowego. Trzeba przeczytać, to jest podobno bardzo błyskotliwy ekonomista. Na pewno tak jest, skoro już został profesorem, bo tutaj na zdjęciu przynajmniej jest człowiek, który wygląda jakby dopiero co studia skończył, ale może po prostu zajmuje się nauką i tego odmładza i dlatego jest taki tutaj zadowolony. Jak spełni tą swoją funkcję teraz, kiedy już będzie nie tylko ekonomistą, ale politykiem, to tym właśnie w Pulsie Dnia pisze Eugeniusz Twaruk.
W Pulsie Biznesu o czym opowiedział Antoni Opaliński. Coś jeszcze?
Coś jeszcze, to może jeszcze na zakończenie znów zajrzymy do Gazety Polskiej codziennie. TVN może pozdrawiać Hitlera, nie tym już się nie będziemy zajmować. Żółte kamizelki podpaliły Francję, umowa o Brexicie, a zwycięstwo sojusznika Chin na Tajwanie. O tym trzeba będzie porozmawiać pewnie z Hanną Shen w najbliższych dniach. Zwycięzcą sobotnich wyborów samorządowych na Tajwanie okazała się Chińska Partia Narodowa, czyli krótko mówiąc legendarny Kuomintang, który udało się zdobyć władzę z 15 z 22 powiatów i miast na prawie powiatu. To są na razie wybory lokalne, ale one mogą być bardzo ważne, bo już wkrótce wybory parlamentarne, nie tak długo do nich, a tam na Tajwanie tak naprawdę chodzi o skalę i charakter związków z Chinami komunistycznymi. Co ciekawe, Kuomintang, który jest partią wywodzącą się od chińskich antykomunistów, dzisiaj w przeciwieństwie do innych sił na Tajwanie właśnie jest zwolennikiem kompromisu z Chinami ludowymi.
Myślę, że z Hanną Shen w najbliższych dniach uda nam się połączyć, wyjaśni nam to wszystko, co dzieje się na Tajwanie podczas tych wyborów. Do przeglądu prasy wrócimy o godzinie 9:00. Teraz godzina 8:10 na zegarze.